Dziękuję, Michale. Przeważnie zaczynam od jakiegoś pytania. Tak będzie też dzisiaj. Gdybym zadał wam pytanie, co wam się marzy, to pewnie odnieślibyście to do bardzo różnych dziedzin. Ktoś na przykład mógłby odnieść to do jedzenia i powiedzieć, marzy mi się dobra pizza z pieca opalanego drewnem. Ja dosyć często mam takie marzenia, ale są oczywiście głębsze marzenia. I to pytanie, co mi się marzy, ja osobiście odniósłbym do pewnego marzenia, które dotyczy Kościoła. Kościół, jaki mi się marzy, Kościół moich marzeń. To pytanie w waszej wersji mogłoby brzmieć, Kościół, w którym chciałbym być, Kościół, do którego chciałbym chodzić, niektórzy tak o tym mówią. I gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, Kościół moich marzeń, to oparłbym te swoje marzenia na pewnym fragmencie z Biblii. Jest to akurat fragment, który dzisiaj poznamy. Idziemy przez Ewangelię Jana w sposób trochę nietypowy, bo cofamy się od pewnego punktu w 5 rozdziale Ewangelii Jana, cofamy się, idziemy w stronę początku i dzisiaj będzie to 4 rozdział, 4 do 24 wersu. I przeczytajmy pierwszy odcinek tego fragmentu, wersy 4 do 9. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Różnie można wyobrazić sobie Kościół Jezusa Chrystusa, ale ten obraz w tym fragmencie Ewangelii Jana jest dla mnie szczególnie bliski. Pragnąłbym, by Kościół był właśnie taki. To znaczy jaki? Kościół, którego głównym zajęciem jest przebijanie się do świadomości ludzi z pewną ważną informacją, możliwością. Tak jak tutaj Jezus w rozmowie z Samarytanką, była ona zaaferowana swoim codziennym życiem, nie spodziewała się tego, co się stanie. Jezus przebija się do jej świadomości z pewną informacją. Ale póki co życie toczy się tutaj normalnym trybem, naturalnym. Jest droga, przy drodze jest studnia. Drogą idzie podróżny, gdy widzi studnię, siada przy niej, bo jest zmęczony, spragniony, więc gdzie ma usiąść, jak nie tutaj? Przychodzi kobieta, pewnie jak co dzień, po wodę. Wszystko toczy się normalnym trybem. Kobieta niesie na ramieniu lub na głowie dzban, ale niesie też ze sobą co innego, niesie ze sobą swoje problemy, bolączki, bo to też należy do codzienności, do prozy życia. Ludzie, każdy człowiek jest obciążony najróżniejszymi kłopotami, bolączkami. Jak mówi tytuł starego francuskiego filmu, każdy ma swoje piekło, więc życie toczy się normalnym trybem. Ale ta osoba, która usiadła przy studni, Jezus z Nazaretu, nie jest normalną osobą w tym sensie, że on coś wie, coś wyjątkowego, ma pewną wyjątkową informację do przekazania, która może zmienić życie tej kobiety o 180 stopni odnośnie jej problemów, jej piekła. Jezus ma wiadomość do przekazania. Jednak, by przekazać tą informację, trzeba przebić się przez ogromny mur. Istnieje ogromny mur uprzedzeń, stereotypów, obcości, niechęci, obojętności, zniechęcenia. I właśnie ta sytuacja, to spotkanie Jezusa z tą kobietą, Samarytanką, jest obrazem sytuacji, w jakiej znajduje się Kościół. Kościół ma bardzo ważną wiadomość do przekazania. Brzmi to za bardzo tak bezosobowo. Inaczej, naśladowca Chrystusa ma bardzo ważną wiadomość do przekazania. Jednak istnieje mur uprzedzeń, stereotypów, obcości, obojętności. Więc obraz Kościoła, który mi się marzy, jest właśnie taki. Kościół, który ciągle studiuje tą sytuację z Ewangelii Jana 4, ciągle do niej powraca, by poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak pokonać mur. Bo Jezus go pokonał i w końcu tej rozmowy przekazał tą informację, którą chciał, z dobrym skutkiem. Oczywiście powstały już miliony albo miliardy wykładów na temat tego fragmentu Ewangelii Jana. I dobrze, bo to jest największy dylemat, jaki stoi przed Kościołem, jak przebić się przez mur. W każdym kontekście kulturowym trochę inaczej będzie to wyglądało. I właśnie szukanie odpowiedzi na to pytanie, jak przebić się przez mur i dotrzeć z informacją, jest jak poszukiwanie złotego pociągu, ale z lepszym skutkiem, bo już się komuś udało, Jezusowi. A więc Jezus miał informację do przekazania. Jaka to informacja? Znajduje się ona na końcu naszego dzisiejszego odcinka Ewangelii Jana i do tego na końcu dojdziemy, ale możemy już teraz odpowiedzieć na pytanie, z jaką informacją my chcielibyśmy przebić się do naszego otoczenia. Była o tym mowa na poprzednim wykładzie z Ewangelii Jana, zostało to odkryte, uzasadnione, ta informacja albo billboard, jak zostało to wtedy nazwane. Ten billboard, który chcielibyśmy pokazać ludziom, mówi coś takiego. Nic nie da ci tyle satysfakcji, co samodzielne odkrywanie odpowiedzi na życiowe dylematy, ze słów Ewangelii. Spróbuj. Nic nie da ci tyle satysfakcji w życiu, co samodzielne odkrywanie odpowiedzi na życiowe dylematy ze słów Ewangelii. To jest informacja, którą chcielibyśmy przenieść przez mur. Można ją przyrównać do pineski umieszczonej na mapie w nawigacji. Tam chcemy dojechać w rozmowie z kimś, a punktem startu jest nasza obecna lokalizacja, czyli jak się z kimś spotykamy, jak Jezus przy studni, to co mówimy? Dzień dobry. Jak pokonać ten dystans? Dzień dobry. Czy dobry jest dla ciebie? Do tego, co najbardziej chcielibyśmy powiedzieć, jak pokonać mur, to jest wielki dylemat, przed którym chrześcijanie zawsze stają. Co Jezus zrobił, żeby pokonać mur? Spójrzmy zupełnie świeżo na tą historię. Wiem, że niektórzy z was już milion razy ją czytali. Co Jezus zrobił, żeby przełamać mur? On mówi, co? Daj mi pić. Daj mi pić. Jaki skutek osiąga? Nie dostaje nic do picia. Ale osiąga coś lepszego z punktu widzenia celu, który mu przyświeca. Jest reakcja ze strony kobiety w postaci pytania. Powstaje w niej pytanie. Nie jest tak ważne jakie, ale pytanie. W umyśle kobiety powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego ten człowiek się do mnie zwraca? O co mu chodzi? Jest pytanie, jest zagadka, a człowiek lubi zagadki. Jak zająć znudzone dzieci? Jak zwrócić ich uwagę? Trzeba narysować kreskę i zapytać, co to jest. Potem następną, rozbudzając ciekawość, aż wreszcie wykrzykną parasol. Jaki jest więc wniosek dla nas do zastosowania? Jak pokonać mur? Co potrzebujemy zrobić, by było tak jak Jezus? Wzbudzić pytanie. Nie jest tak bardzo ważne jakie, ale pytanie. Na morzu zdarzył się wypadek. Na pokładzie statku znaleziono ciało mężczyzny. Ponieważ wielogodzinne przesłuchania załogi przez policjantów nie dały rezultatów, wezwano porucznika Colombo. Gdy przybył, wyglądał na nierozgarniętego, jak to porucznik Colombo, wywołując uśmieszki policjantów. Obejrzał miejsce zbrodni, wykonał jeden telefon i kazał wszystkich marynarzy zwolnić do domu. Powstało pytanie w głowach policjantów, dlaczego zwolnił wszystkich podejrzanych? Zaciekawienie. Może spodziewaliśmy się bardziej duchowej odpowiedzi od Jezusa na pytanie, jak przebijać mur, ale nie poprawiajmy mistrza. Chcąc przebić mur, trzeba najpierw wzbudzić pytanie. W naszym przypadku, co my moglibyśmy powiedzieć, tak żeby tutaj na podobieństwo Chrystusa, co takiego wzbudzi pytanie po tym, jak powiemy dzień dobry, czy dobry jest dla ciebie, co powiedzieć, by wzbudzić pytanie? Mając oczywiście na celu to ostatnie zdanie, tą pineskę na mapie, jak zacząć, co powiedzieć, żeby wzbudzić pytanie? Myślałem nad tym, głowiłem się przez ostatni tydzień i wymyśliłem. Gdybyśmy na przykład powiedzieli, zapraszam cię do klubu. Jaka reakcja jest murowana? Na mur beton, jakie słowa? Zapraszam cię do klubu, jaka jest reakcja? Pytanie, jakiego klubu? Efekt osiągnięty, jest pytanie, jest zaciekawienie. Przy czym trzeba podkreślić tu jedną rzecz, że zaciekawianie jest normalną formą komunikacji. Wzbudzanie zaciekawienia jest wyrazem szacunku do drugiej osoby. Jeżeli szanujesz jakąś osobę, to oprócz na przykład prezentu, jaki jej wręczysz przy jakiejś okazji, podarujesz jej moment zaciekawienia, tak? Który każdy lubi, gdy rozwija prezent. Jeżeli szanujesz dzieci, to sprawisz, że to, czym je zajmiesz, wzbudzi w nich zaciekawienie. Podobnie jak szanujesz uczniów lub studentów, dasz im coś, co wzbudzi ich ciekawość. Zaciekawianie to jest po prostu normalna dojrzała forma komunikacji z drugim człowiekiem, wymaga wysiłku, pomyślunku, jest wyrazem szacunku dla drugiej osoby. Jezus Chrystus, Syn Boży, był mistrzem zaciekawiania do tego stopnia, że ludzie zapominali o jedzeniu. Oprócz tego, co oczywiście najważniejsze, że Jego słowa miały moc, Jego słowa miały moc sprawczą, ale też najnormalniej w świecie zaciekawiały, wyrażał przez to szacunek do słuchaczy. A więc takie malutkie wyzwanie dla nas. Nie wiem, czy mógłbym, czy nadaje się do telewizji, tam wszyscy takie noszą i jakoś. A więc malutkie wyzwanie dla nas. Ucz się tak mówić, żeby zaciekawiać. Okaż przez to szacunek. I idziemy dalej, zobaczmy, jak Jezus dalej pokonuje mur. Wersy 10 do 12. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, co ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Odpowiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił on sam i jego uczniowie, jego bydło? Co Jezus robi dalej? Znowu coś mówi i znowu zobaczmy, jaki jest skutek. Znowu powstaje w tej kobiecie pytanie, które można podsumować krótko: kim ty jesteś? Panie poruczniku Kolombo, dlaczego pan zwolnił wszystkich podejrzanych do domu? Porucznik Kolombo sięga do kieszeni swojego wymiętego płaszcza i wyciąga złamaną zapałkę, którą znalazł pół metra od dłoni denata. W oczach policjantów pojawiło się kolejne błagalne pytanie. Ale powróćmy do przykładu Jezusa. Ona zapytała go, dlaczego prosi ją o wodę, a co Jezus jej odpowiada? Że prosi ją o wodę, bo ma lepszą wodę. Trochę to tak, jakby ktoś zapytał nas o drogę, a następnie powiedział, że zna lepszą. Dlaczego prosisz mnie o wodę? Bo mam lepszą wodę, którą mogę tobie dać. Tak czy inaczej, rezultatem jest to kolejne pytanie, kim ty jesteś, że potrafisz takie rzeczy. Przynosząc to w naszą rzeczywistość, zapraszam cię do klubu, więc pada pytanie, co to za klub? Można powiedzieć, klub eksploracyjny. Znajdujemy różne cenne rzeczy. Także przepisy, recepty, bardzo ciekawe. Jakiej reakcji można się spodziewać? Jakie pytanie powstaje na mur beton? No ale konkretnie, czego poszukujecie? Co eksplorujecie? Efekt osiągnięty, jest pytanie. Zobaczmy, jak dalej Jezusowi udało się przełamywać mur obojętności i uprzedzeń i zmierzać w kierunku głównej informacji, którą chcę przekazać, wersy 13 i dalej. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus znowu coś powiedział i znowu wywołał reakcję. Jaką reakcję wywołał tym razem? Daj mi to, o czym mówisz. To już nie jest pytanie, raczej prośba. Ciekawą rzeczą jest to, że kobieta mówi: daj mi to, chociaż całkowicie nie rozumie, co to miałoby być. Bo co to znaczy nigdy nie pragnąć wody, aby nigdy tutaj nie przychodzić i nie czerpać? A więc coś się za tym kryło, chociaż nie wiadomo co. Kolejna zagadka, pytanie. przenosząc to w naszą sytuację, chcąc naśladować tutaj Jezusa, na pytanie, co eksplorujecie, można by powiedzieć, to jest coś takiego, że jak raz zasmakujesz, nie będziesz chciał nic innego. To ci da takiego kopa, że człowiek po prostu jest szczęśliwy na maksa. Jakiej reakcji możemy się spodziewać po takich słowach? No powiedz, że wreszcie, co to jest? Chłopie, przestań mnie męczyć. Skoro to jest takie wspaniałe, no to wciągnij mnie w to. Czy to jest właściwy moment, by komuś wreszcie powiedzieć, o co nam chodzi i przestać się znęcać nad drugim człowiekiem przez kolejne zagadki? Puśćmy przodem mistrza, zobaczmy wersy 16 do 18. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża, rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża, miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Co Jezus tutaj robi? Jakby krok wstecz odnosi się do dotychczasowych źródeł szczęścia tej kobiety. Jak ta kobieta próbowała znaleźć szczęście? Przez więzi z mężczyznami. Chyba największa naturalna nadzieja na szczęście wśród ludzi, druga połowa. Miała nadzieję, że spotka kogoś, kto zaspokoi tą potrzebę i będzie szczęśliwa. Próbowała ponad 5 razy, nie wyszło. Poruczniku Kolombo, co tu się zdarzyło? Niech nam Pan powie. To wy mi powiedzcie. Ja jestem tylko nierozgarniętym detektywem, sądząc po waszych uśmieszkach. Ależ przepraszamy, panie poruczniku. Niech pan nas nie dręczy. Co tu się wydarzyło? Porucznik wskazał na telefon, który wyjął z kieszeni. Rozmawiałem ze strażą wybrzeża. Wyłowili rozbitków z samolotu. Niestety mieli o jeden spadochron za mało. I ten nieszczęśnik nie dość, że wylosował złamaną zapałkę i nie dostał spadochronu, to jeszcze zamiast do wody spadł na wasz pokład. Widzieliście ten odcinek porucznika Kolombo? Ja też nie widziałem, ale go wymyśliłem przez szacunek do was, bo normalną, dojrzałą formą komunikacji jest zaciekawianie. Ale przenieśmy się znowu na nasz poligon, zapraszamy kogoś do klubu, jakiego klubu eksploracyjnego. Zapewniliśmy, że eksplorujemy coś bardzo ciekawego, że jak ktoś to zasmakuje, to nie będzie chciał nic innego. I skończyliśmy na tym, że rozmówca trochę poirytowany, mający dość zagadek, mówi, no to powiedz mi wreszcie, ja też chcę być szczęśliwy. Wtedy, gdybyśmy znowu chcieli pójść tutaj wzorem Jezusa, potrzebowalibyśmy trochę odbić piłeczkę i powiedzieć, no ale ty jesteś szczęśliwy. Po co ci co innego? Masz taką odlotową żonę, to już chyba pełnia szczęścia. No a twoja praca, twoje hobby, twój wspaniały dom, nie daje ci to szczęścia? Oficjalnie tak, ale gdzieś tam w głębi serca wtedy ty odpowiadasz, wiem, że tak jest, bo bez Boga człowiek nie może być szczęśliwy. I wtedy, kiedy pojawia się myśl o Bogu, rozmowa toczy się na 99% pewnym utartym schematem. I tak zresztą było w przypadku Jezusa i Samarytanki, wersy 19 do 20. Rzekła do niego kobieta, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Utarty schemat. Jak tylko rozmowa schodzi na Boga, to włącza się religia. czym uczestniczyć i co odprawiać. Ale Jezus tutaj nie daje się naciągnąć na rozmowę o międzywyznaniowych porachunkach. Zobaczmy dalej wersy 21 i następne. Jezus, powiedział jej Jezus, wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą dawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. I tu jest ta podstawowa informacja, którą Jezus chciał przekazać tej kobiecie. Jest ona bardzo podobna do tej, którą myśmy sobie zaplanowali. W naszym przypadku, przypomnę, nic nie da ci tyle satysfakcji, niż samodzielne odkrywanie odpowiedzi na życiowe dylematy ze słów Ewangelii. Bardzo podobne do tego, co zrobił tutaj Jezus. Nie wskazał tej kobiecie jakiegoś rytuału. Nie w ten sposób pije się tą niezwykłą wodę, która gasi najgłębsze pragnienia, że znajduje się odpowiedni kult religijny, jakiś zewnętrzny rytuał. Potrzebne jest coś głębszego, tak? Jak Jezus mówi, w duchu i w prawdzie, czyli coś, co dzieje się w głębi serca, czyli głębiej niż zmienne emocje. I jest potrzebne, żeby to doświadczenie było w prawdzie, coś prawdziwego, a nie odgrywanego, nie jak w religijnym rytuale, w którym coś się odgrywa, przedstawia, coś realnego, co człowiek doświadcza w swoim sercu, między sobą a Bogiem. Coś, co człowiek odczuwa jako prawdziwe rozwiązanie swoich najgłębszych życiowych dylematów. Powróćmy jeszcze na chwilę do wcześniejszych słów Jezusa z połowy wersu 13. Jezus mówi tam, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Popatrzmy, jaki życiowy dylemat Jezus tutaj przywołuje? Jaki problem? Powracające pragnienie, tak? Powracające poczucie pustki. Poszukiwanie szczęścia, które kończy się ciągle rozczarowaniem. I to jest wielki życiowy dylemat. Jak zaspokoić w sposób trwały poczucie pustki. To było też i moim dylematem, zanim zaufałem Chrystusowi. Dokładnie to, powracające poczucie pustki. Próbowałem napełniać to poczucie pustki w różny sposób. Na przykład szukając czegoś odpowiednio wielkiego, co by naprawdę zaspokoiło ten głód sensu życia w sposób trwały. Ale za każdym razem, gdy myślałem, że znalazłem, było to tylko kwestią czasu, by poczucie pustki wróciło. Szukałem więc dalej, jednak bez pozytywnego skutku. I właśnie to powracające poczucie pustki było moim największym dylematem kiedyś. Chociaż z pozoru niczego mi nie brakowało, wychowywałem się w szczęśliwej rodzinie w sercu Krakowa. Rodzice troszczyli się, by niczego nie brakowało. Jedyną rzeczą, o którą miałem się martwić, to jest to, żeby się uczyć i zostać kimś, kim chcę. Był tylko jeden problem, to wielki. Powracające poczucie pustki i bezsensu, które mnie paraliżowało. I to był mój życiowy dylemat. Piłem wodę, ale nie mogłem się tak napić, by ugasić pragnienie. Jakie jest rozwiązanie tego dylematu? Możemy je odkryć też tutaj, ze słów Ewangelii. Przeczytajmy ponownie wers 14, słowa Jezusa. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Jakie jest rozwiązanie dylematu? Że pijemy, ale nie możemy się tak napić, żeby wystarczyło zaspokoić pragnienie. Jakie jest rozwiązanie? Popatrzmy, sami odkryjmy. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż samodzielne odkrywanie. Jak Jezus nazywa to rozwiązanie? Które słowo jest kluczem? Źródło? Albo pełniej? Źródło w nim, w człowieku? Rozwiązanie jest takie, że źródło będzie w tobie. Jak zaawansowany ekspres do kawy ze stałym podłączeniem do sieci, jak tylko potrzebuje wody, to sobie ją na bieżąco pobiera. Nie tak jak u nas, że tu panie muszą z tymi ekspresami ciągle krążyć i nigdy chyba nie przestaną, dopóki nie będzie ekspresu ze stałym łączem. Tak? Taka ilustracja. Tak właśnie człowiek, który ma w sobie źródło szczęścia, treści życia, na bieżąco to szczęście pobiera, utrzymując je w stanie pełni. Gdybyśmy dalej eksplorowali ten temat, to byśmy szybko doszli, że tym źródłem pełni w życiu człowieka chce być sam Syn Boży, Jezus Chrystus. Może na sposób duchowy zamieszkać w człowieku? Chrystus w człowieku, w jego duchu, raz naprawdę przyjęty, już nigdy nie wyjdzie. Sam Bóg w sercu człowieka, nieustające źródło. Tak jak Jezus powiedział kiedyś o człowieku, który jest na drodze, na dobrej drodze, żeby tego doświadczyć. Popatrzmy, Ewangelia Jana 14. Jezus mówi, przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Powiedział tak o Ojcu, o Duchu Świętym i o sobie. Po prostu sam Bóg zamieszka w sercu człowieka i stanie się w nim źródłem. Definicja chrześcijanina jest to człowiek, w którego sercu zamieszkał Bóg. Od tego momentu człowiek nie musi nigdzie chodzić, niczego szukać, nic uzupełniać, nic nie dojadać, dopijać. Nie potrzebuje żadnych rytuałów ani miejsc, bo źródło jest wszędzie tam, gdzie on. Jest po prostu w nim i jest nim sam Bóg w trzech osobach, w duchu człowieka, uzupełniający na bieżąco wszystko, czego trzeba, przez swoją obecność. Oto rozwiązanie dylematu. I gdybyśmy dalej eksplorowali ten temat, to byśmy odkryli, że to zamieszkanie Boga w człowieku dzieje się raz, a dobrze, na zawsze, w następstwie pewnej przełomowej decyzji, którą człowiek potrzebuje podjąć, nie dlatego, że się boi, nie dlatego, że go ktoś do tego namówi, nie przez emocje to nic nie da, ale tylko z jednego powodu, że zaufa, że warto, że właśnie On, Jezus Chrystus jest tym źródłem życia. Jest to decyzja nawrócenia do Chrystusa, a więc najpierw uzmysłowienie sobie, że do tej pory uciekałem od Boga, zachowując życie dla samego siebie, pomimo wielkich czasami pozorów pobożności, ale teraz przyznaję, że to ja sam byłem i jestem dla siebie najważniejszy, chcę to zmienić, oddać swoje życie Chrystusowi. Dość uciekania, dość pozorów. Chrystusie, zapraszam, wejdź do mojego życia. Przypomnijmy sobie, jak opisuje to Jezus w Apokalipsie Jana 3. Mówi w ten sposób. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czegoś takiego doświadczyłem pewnego dnia, mając 19 lat. Zaufałem Chrystusowi, zaprosiłem go do swojego życia i doświadczyłem całkowitego spełnienia się słów Chrystusa. On zamieszkał we mnie. Poczucie pustki, jakiego doświadczałem wcześniej, nigdy nie powróciło. Słowa Jezusa "nie będzie pragnął na wieki" spełniły się w moim życiu i poczucie pustki zostało całkowicie wypełnione przez osobę Jezusa. Jest we mnie źródło, mój duch i moja dusza są na bieżąco zaspokajane przez to źródło. Nie muszę nigdzie chodzić, niczego uzupełniać. Źródło jest we mnie i jest nim Jezus Chrystus we własnej osobie. I to zaspokojenie, ten kontrast między ogromnym poczuciem pustki i później totalnym zaspokojeniem, ten kontrast jest tak wielki, że do dzisiaj z niesłabnącą siłą mnie zachwyca. Takim kościołem być, który tym się przede wszystkim zajmuje, by przebić się do człowieka z tą możliwością. Hej kolego, chodź ze mną do klubu. Do jakiego klubu? Klub eksploracyjny. Znajdujemy różne rzeczy. No ale konkretnie, czego poszukujecie? To jest coś takiego, że jak raz zasmakujesz, nie będziesz chciał nic innego. No to powiedz mi wreszcie, co to jest. Przestań mnie męczyć. No ale ty jesteś szczęśliwy. Po co ci coś innego? Oficjalnie tak, ale w głębi serca. Wiem. Bez Boga człowiek nie może być szczęśliwy. To co, masz dla mnie jakąś lepszą religię? Nie chodzi o religię. Nic nie da ci tyle satysfakcji, co samodzielne odkrywanie odpowiedzi na życiowe dylematy ze słów Ewangelii. Spróbuj. Taki Kościół. Dzisiaj w kawiarence troszeczkę inaczej, tak jak to już wcześniej było zapowiedziane. Prowadzący grupy mają, oprócz tych fragmentów, co zawsze, mają właśnie kilka słów, jak to poprowadzić. Jeżeli nie wydrukowaliście sobie tego z internetu, no to jest tutaj, też można to wziąć, tylko dla prowadzących. Natomiast też to, co dostaliście, to zaproszenie do klubu, czy taka mniejsza karteczka, też tutaj jest do wzięcia dla każdego. Niech każdy weźmie, żeby mieć to przed sobą podczas spotkania w kawiarence. Weźmy po jednej sztuce, żeby dla wszystkich starczyło. No i miłych rozmów w kawiarence, miłych odkryć.